Dzień dobry Państwu. 31 sierpnia 2018 roku, to już jest 50. przystanek w letniej podróży Radia Wnet. Antoni Opaliński, zapraszam wszystkich do słuchania nas przez najbliższe 3 godziny. A przez najbliższe 3 godziny będzie poranek wyjątkowy, to już było chyba słychać, to będzie poranek muzyczny. Ta piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy, chyba jedna z najbardziej znanych polskich piosenek, Modlitwa obozowa Adama Kowalskiego. Adam Kowalski, legionista, żołnierz dwóch wojen światowych, dziennikarz, poeta, autor piosenek, przed wojną autor również przebojów, oficer wychowawczy Wojska Polskiego. Adam Kowalski to był człowiek, który urodził się w Rzeszowie 23 grudnia 1896 roku, czyli należał do pokolenia, które w życie dojrzałe wchodziło wraz z II Rzeczpospolitą. A mówię o tym wszystkim dlatego, bo dzisiaj jest ostatni dzień realizacji naszego projektu Iskra, źródła niepodległości. Iskra, źródła niepodległości, projekt wspólny Radia Wnet i Narodowego Centrum Kultury, to była podróż po miejscach, w których urodzili się ludzie ważni dla polskiej historii, dla odzyskania niepodległości, dla zachowania przez Polskę świadomości narodowej. I specjalnie tak to sobie wymyśliliśmy, że o ile te poprzednie poranki były związane z największymi postaciami naszej historii, najbardziej znanymi, byliśmy w miejscu na rodzin Józefa Piłsudskiego, byliśmy tam, gdzie urodził się Roman Dmowski, byliśmy w Zagrodzie, gdzie wychowywał się Wincenty Witos i w dworze, z którego pochodził Władysław Grabski. A dziś, proszę Państwa, dziś jesteśmy w Rzeszowie, skąd pochodził jeden z typowych i nietypowych równocześnie przedstawicieli pokolenia II Rzeczypospolitej. Na pewno postać mniej znana niż te ikoniczne wielkie postacie naszej historii, ale postać równie ważna, po pierwsze dlatego, że każdy żołnierz, który walczył za Polskę, był ważny, a po drugie dlatego, że ludzie, którzy piszą popularne piosenki, są przecież współtwórcami naszej świadomości. I dzisiaj będziemy rozmawiać w Rzeszowie o Adamie Kowalskim, a przede wszystkim będziemy słuchać jego piosenek. Będziemy też oczywiście rozmawiać tutaj o polityce, będziemy mieć korespondencję, będziemy rozmawiać o sprawach Polonii, bo tutaj koło Rzeszowa w Jasionce wczoraj i dziś odbywa się bardzo ważny kongres, kongres 60 milionów, globalny zjazd Polonii. A ten poranek razem ze mną przygotowała pani Anna Rzechowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Fundacja Sztafeta i Teatr Muzyczny od Czapy. Teatr Muzyczny od Czapy będzie dzisiaj obecny w tym poranku. W jaki sposób, to zaraz się przekonamy. Adam Kowalski to jest taka postać, o której mało kto słyszał, a wszyscy słyszeli piosenki, prawda?
Ale nie wiedzą, że to są jego piosenki. Bo nawet słyszana przed chwilą Modlitwa obozowa, znana powszechnie, mało kto kojarzy ją z autorem. Natomiast Adam Kowalski to tak naprawdę historia Rzeczpospolitej w pigułce, życiorys bardzo typowy, bo powiedziałeś, że zaczął od jako legionista, ale tak naprawdę wnuk powstańca styczniowego i jako kilkunastoletni chłopak poszedł do oddziałów, do drużyn strzeleckich. Już wtedy opisywał to, co ci strzelcy robić potrafią i później przeszedł właśnie z drugą kompanią rzeszowską Legionów. Szlak był ranny, był w wielu bitwach i został w wojsku właściwie na całe swoje życie i zmarł na obczyźnie. To też jest taki symbol, a nazywał się Adam Kowalski, co też jest symboliczne dla powszechności naszych losów.
Równocześnie też był człowiekiem, który się realizował zawodowo, bo był przecież dziennikarzem, był redaktorem różnych pism, był człowiekiem, który...
Żołnierz polski, Polska Zbrojna, czyli wszystko przy wojsku tak naprawdę, a jednocześnie ponad 200 utworów, 200 piosenek, bardzo znane. Ja nie będę zdradzać, które, bo chcę, żeby był taki efekt zaskoczenia. Usłyszymy piosenkę, o, to też Kowalski.
I te piosenki później żyły już własnym życiem i ludzie nie wiedzieli, że to był on, prawda? Później one się przekształcały, jakoś szły sobie w swoją stronę,
tak? Tak, i tutaj też jak gdyby przykłady tego usłyszymy. Może coś tak na początek, coś zaskakującego tak. Na przykład.
Tak, tylko chyba musimy przedstawić, kto teraz przyjdzie do nas.
Przyjdzie, bo mówiłeś, że Teatr Muzyczny od Czapy w bardzo skromnej, ale jakże pięknej i mocnej reprezentacji Klary Płatek.
Dzień dobry.
I Małgorzaty Przybysz.
Dzień dobry.
I dziewczyny najpierw zaśpiewają piosenkę Adama Kowalskiego. Państwo mogą się przy odbiornikach przyłączyć, bo zapewne ją znacie. Potem powiemy w szczegółach, co, jak i dlaczego.
Już zachodzi czerwone słoneczko za zielonym gajem.
Dziękujemy.
Panie... Już zachodzi czerwone słoneczko.
Tak, chyba
pozdrawiamy naszą śląską
raz.
Ekipę, między innymi Dariusza Wódkiewicza, bo Śląsk z Teatrem Muzycznym od Czapy jest związany, a to też Adam Kowalski, bo opiewał całą polską waleczną ziemię.
Panie Klara Płatek i Małgorzata Przybysz, Teatr Muzyczny od Czapy. Jeszcze raz dzień dobry. To była taka piosenka wtedy całkowicie aktualna, bo on rozumiem napisałem wtedy, kiedy
tak,
tam
dokładnie,
na Śląsku wrzało.
Tak, to znaczy użył melodii tak naprawdę, bo on nie skomponował, adoptował melodię i dopisał słowa. I ona zrobiła się bardzo popularna, czyli powstania śląskie, powstańcy ją wzięli za swoją, jak gdyby.
Czy my coś wiemy, bo już tutaj padło o tym, że to był człowiek, którego dziadek był powstańcem styczniowym, czyli właściwie taki typowy życiorys tego pokolenia niepodległej, bo oni jakoś tam wszyscy właśnie wyrastali z tych ojców, dziadków, którzy w powstaniu styczniowym walczyli. Ale skąd on się, jak on się kształtował jako poeta, jak on się tego nauczył? Czy to był jakiś taki samorodek, czy on gdzieś studiował?
On, jak ruszył do Strzelców, był, zaczął właśnie uczyć się w seminarium nauczycielskim. Chciał być nauczycielem. De facto potem był nauczycielem, wychowawcą żołnierzy. I już wtedy wykazywał talent pisarski, poetycki, ale to bardziej taki, można powiedzieć, lekki, reporterski, bo to nie są wielkie dzieła wieszcze, tylko takie po prostu dowcipne utwory, czasami jednak zmierzające do tego kulminacyjnego momentu wraz z biegiem dziejów, czyli tego, czym zaczęliśmy. Bo to niewątpliwie trzeba powiedzieć, że to jest jego najbardziej znany i najbardziej taki poruszający utwór. Już powstał w 1939 roku w obozie dla internowanych w Rumunii po kampanii wrześniowej, czyli to, co słyszeliśmy na początku. Modlitwę obozową, która niosła się później przez całą Polskę siły zbrojne na zachodzie i państwo podziemne i przyjmowała różne wersje refrenów. To, co państwo słyszeli, to była wersja modlitwy partyzanckiej śpiewanej przez partyzantów na Wileńszczyźnie.
Czyli ją śpiewali również żołnierze wyklęci.
Tak,
później.
Dokładnie tak. Ta wersja była początkiem.
A to znaczy, że kiedy Adam Kowalski umierał w 1947 roku, 3 marca, w Szkocji, w Edynburgu, ile dobrze pamiętam, to w tym czasie ta jego piosenka gdzieś tam niosła się i pewnie ci żołnierze, gdzieś tam ostatni żołnierze na kresach, na dopalanych wtedy kresach, którzy ją śpiewali i tam zamieniali Wisłę na Niemen, nawet już nie wiedzieli, kto tą piosenkę napisał.
Myślę, że w ogóle nie było to wiadome. Jak ona zaczęła swoją drogę wojenną, no to po prostu już stała się własnością oddziałów partyzanckich i konspiracyjnych. Każdy brał ją za swoją. Potem też nie wiemy, że to był Adam Kowalski. To jak gdyby nazwisko trzeba było znaleźć, doszukać się i wtedy wiadomo, że to on. I to jak gdyby zainspirowało nas, w sensie Fundacji Sztafeta i Teatr Muzyczny od Czapy, żeby Adam Kowalski był jak gdyby naszym przewodnikiem po roku jubileuszowym stulecia odzyskania niepodległości. Dlatego właśnie, że zajmujemy się śpiewaniem, jak gdyby historią upowszechnianą przez śpiew, a to jest osoba i odkrywaniem nieznanych i utworów i odkrywaniem życiorysów. I tutaj właśnie jak gdyby to jest punkt, więc Adam Kowalski, rzeszowianin, jest naszym odkryciem czapowym, można powiedzieć.
To co teraz będzie się działo muzycznie w tej chwili?
A teraz jest niespodzianka muzyczna, dlatego że jeszcze usłyszeliśmy piosenkę Adama Kowalskiego, nieznaną nam, nieznaną z melodii, a zaśpiewał nam ją weteran Powstania Warszawskiego, z którym mieliśmy przyjemność występować na koncercie Alert przed godziną W, pan Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza i żołnierz batalionu Baszta, i on zaśpiewał Cztery Córy. Piosenkę Cztery Córy Młynarza usłyszymy za chwilę. Śpiewała ją również nam Lidia Pospieszalska, także ona tutaj była powszechnie znana, a on nauczył się ją od swojej matki.
Posłuchajmy.
W wykonaniu Włodzimierza Dusiewicza, pseudonim Dusza, akompaniował Julian Czaporowski.
A powiedziała Anna Żochowska, Fundacja sztafeta i teatr muzyczny od Czapy. To jest poranek wnet w Rzeszowie. Jest 31 sierpnia. Jest w tej chwili godzina 7:27. Na pewno już zbyt późna godzina, bo tyle byśmy chcieli w tym poranku Państwu opowiedzieć, a przede wszystkim zaśpiewać. Jesteśmy w Rzeszowie, bo kończymy naszą trasę Iskra Źródła Niepodległości. Dzisiaj bohaterem naszego cyklu jest Adam Kowalski, żołnierz, legionista, poeta, autor piosenek, urodzony w Rzeszowie w 1896 roku, a teraz zajmiemy się historią, ale troszkę inną, chociaż wciąż tą samą. W naszym studiu jest kolejny gość, pan Michał Kalisz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Tutaj niedaleko w Rzeszowie jest bardzo znane dzisiaj chyba w Polsce Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej, poświęcone pamięci Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Temu zagadnieniu, a także w ogóle losom społeczności żydowskiej, która tutaj mieszkała na terenie Podkarpacia, poświęcone są pana badania naukowe.
Tak, już od wielu lat zajmuję się tą tematyką. Tu możemy wyszczególnić ją tak bardziej szczegółowo, czyli pomocy Polaków dla ludności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej. No, dość dużo tych materiałów udało się zebrać. Między innymi pan wspomniał właśnie to Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, bo taka jest pełna nazwa, właśnie rodzinę Ulmów. Jest to taka rodzina, symbol, która oddała życie za 8 Żydów, których ukrywała w swoim gospodarstwie. To tak naprawdę, co się tam znajduje w Muzeum Rodziny Ulmów, tak naprawdę to jest efekt pracy badawczej pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie.
To jest taka cały czas historia, która jest historią żywą, o czym wiemy ze względu na te konflikty, o których wiele ostatnio słyszeliśmy, dotyczące tych relacji polsko-żydowskich, ale ona jest też żywa, bo wciąż odnajduje się tych bohaterów, którzy się tym zajmowali. Tutaj przede mną jest pan Pokap, przyniósł tutaj pismo z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie dotyczące nadawania tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i to pismo bezpośrednio ma związek z publikacją, której jest pan współautorem. Przede mną jest ta książka Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej. Autorami są pani Elżbieta Rączy i obecny w studiu pan Michał Kalisz.
Tak, to jest, jak pan wspomniał, efekt pracy. Ta historia jest ciągle żywa, ciągle docieramy, jak wspomniałem, do nowych świadectw, do nowych relacji. Nie tak dawno, po 28 czerwca 2008 roku miała miejsce uroczystość w Bieczu. Tam zostało odznaczonych aż 7 Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Między innymi tu właśnie rodzinę Władysława i Tekli Kosibów i ich synów, którzy ratowali Izaaka Getza w mieście Biecz. No ale mówię, tych wspaniałych osób, które tak naprawdę odkrywamy dzisiaj, jest bardzo, bardzo, bardzo wielu, ale musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że ta liczba, czy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, nie czy ta liczba, powiedzmy, prawie już 7 tysięcy, bo ona ciągle wzrasta, nie odzwierciedla prawdziwej skali pomocy Polaków dla ludności żydowskiej. Jest to zaledwie 7 tysięcy, powiedzmy, no, bo mówicie, ta liczba ciągle wzrasta. W skali globalnej jest to przeszło 26 tysięcy wszystkich osób, którym przyznano medal i tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ale musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że te 7 tysięcy nie odzwierciedla prawdziwej skali, bo żeby otrzymać taki tytuł i medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, trzeba udokumentować to. Trzeba mieć relacje, między innymi osoby ratującej, czyli Żyda, któremu się pomagało. Bez takiego świadectwa, takiej relacji potwierdzonej notarialnej przez notariusza, choćby w Stanach Zjednoczonych, jak w wypadku tutaj Kosibów, czy podpisane przez rabina, no bez takiego oświadczenia taka osoba ubiegająca się o medal i tytuł, no praktycznie jest skazana na niepowodzenie, prawda? Ja tylko powiem tyle, że dzięki naszym badaniom udało się ustalić, iż na terenie Podkarpacia ratowało ludność żydowską, tak szacunkowo, bo te badania ciągle trwają, około 1600 Polaków. Z tego, z tej grupy 1600 Polaków, zaledwie około 400 osób otrzymało medal i tytuł Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. To mówimy o Podkarpaciu. Jeśli chodzi o powiat gorlicki, o którym pan tutaj wspomniał, to mnie udało się ustalić w wyniku badań prawie 300 osób, które ratowały ludność żydowską w różny sposób. To moglibyśmy tutaj tą pomoc omawiać dość szczegółowo i dość długo, podzielić ją na różne kategorie i tak dalej, pomoc indywidualną, grupową i tak dalej. Natomiast do dnia dzisiejszego zaledwie 18 czy 19 osób dostało medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. No to pokazuje skalę, prawda? Także świetnie, że chwalimy się tą liczbą, prawda, 7 tysięcy, ale mówię, ona nie odzwierciedla prawdziwej skali.
wśród tych historii, które się kryją za tymi tragicznymi dziejami II wojny światowej, jest wiele chyba takich, które nadają się wręcz na scenariusze filmowe, na jakieś takie opowieści, o których powinno po prostu współczesna Polska opowiadać.
Tak, no myślę, że chyba jednym z najciekawszych, który udało mi się odnaleźć, ustalić, to był przykład pomocy dla Sabiny Honiwax, też właśnie z Gorlic. Młoda Żydówka, która dzięki pomocy Armii Krajowej wydostała się tak naprawdę z getta, później przez zaufane osoby była przekazywana z jednego domu do drugiego, znaczy z jednego domu, znaczy z domów żołnierzy Armii Krajowej. Następnie trafiła do zgromadzenia służb siurzebniczek dębickich z Dębicy, które miały dom, ochronkę w Dominikowicach, i tam Armia Krajowa przebrała ją w habit, wystawiła jej fałszywą kękartę i pod przybranym nazwiskiem Janina Bularska przetrwała okres okupacji. No to są niezwykle ciekawa historia. Musimy sobie wyraźnie też powiedzieć, żeby uratować tą jedną Sabinę, w pomoc tej jednej Sabinie było zaangażowanych, jak udało mi się ustalić, około 40 osób. Czyli gdyby z jakichś względów Sabina na przykład została złapana, bo to też tak się zdarzało, i wydała te osoby, no to wszystkim tym osobom i ich rodzinom groziła kara śmierci, bo musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że za pomoc dla ludności żydowskiej na okupowanych terenach Polski groziła bezwzględna kara śmierci. Niemcy ją bezwzględnie stosowali. To prawodawstwo niemieckie było bardzo surowe w stosunku do tych, którzy ratowali swoich znajomych, bliskich, przyjaciół, ludność żydowską.
Skoro pan bada tych ludzi, którzy ratowali, bada pan tę sytuację, czy możemy coś powiedzieć o tych motywach, które kierowały wtedy ludźmi? Czy tu da się jakoś, historyk jest w stanie to odtworzyć?
Tak, no to one były najróżniejsze. My każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i tak do niego podchodzimy. Te motywy były najróżniejsze, od względów czysto jakichś humanitarnych, religijnych. Ci ludzie się oczywiście przyjaźnili, znali i tak dalej. To po motywy, no nie wiem, czysto takie ludzkie, finansowe, gratyfikacja finansowa i tak dalej. Także one były najróżniejsze, jeśli chodzi o motywy właśnie pomocy.
Czego jeszcze nie wiemy, jeśli chodzi o tą historię okupacji na ziemiach Polski? Bo wydawałoby się, że to już powinno być wszystko dawno przebadane, opisane, że to powinna być taka historia, w której przebadaliśmy wszystko, co dało się przebadać.
No właśnie, to pan dobre słowo użył, to wydaje się, że wszystko wiemy, prawda? Choćby w przypadku tutaj pomocy dla ludności żydowskiej, to my tylko operujemy jakimiś szacunkami, prawda? Jakimiś liczbami prawdopodobnymi i te badania ciągle trwają. To choćby tutaj przykład tej pomocy, prawda? No ale ciągle docieramy do nowych materiałów, do nowych relacji, nowych dokumentów, które, no mówię, w jakimś szerszym kontekście pokazują tą pomoc, prawda? Pomoc, czy w ogóle stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej. No tu mówię, to najlepszym przykładem są te ciągłe nadania medali Sprawiedliwie wśród Narodów Świata. I to pokazuje, że ta historia, w tym wypadku tych stosunków polsko-żydowskich z okresu II wojny światowej, jest ciągle żywa.
Proszę jeszcze powiedzieć coś o swoich badaniach. Czym pan się jeszcze zajmuje? Jakie pan ma plany naukowe?
To znaczy, no teraz właśnie a propos tej książki, którą pan wspomniał, to będziemy wznawiać tą książkę, będzie ona uzupełniona i rozszerzona. Między innymi zajmuję się do chwili obecnej miejscem kaźni i obozem NKWD, obozem infiltracyjnym przejściowym w Trzebuszce. To takie znane miejsce, znane rzeszowianom, tutaj mieszkańcom Podkarpacia, w którym przetrzymywani byli żołnierze Armii Krajowej zmierzający na pomoc powstańczej Warszawie, wyłapywani tam, przetrzymywani. Jedni byli wysyłani do łagrów na wschód, inni mordowani na miejscu. Także te losy były też bardzo, bardzo tragiczne, w tym wypadku żołnierzy Armii Krajowej.
Czy ta wiedza, o której żeśmy tutaj rozmawiali, te badania nad tymi stosunkami polsko-żydowskimi w czasie wojny, czy one są przekazywane w tej chwili do szkół, czy to jest jakaś wiedza popularyzowana?
Tak, no Instytut Pamięci Narodowej prowadzi działania edukacyjne. Zajmuje się tym przede wszystkim Biuro Edukacji Narodowej w ramach Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj są przeprowadzane prelekcje, wykłady, szkolenia dla nauczycieli, lekcje dla uczniów różnych szkół. Są organizowane wystawy, konkursy edukacyjne. Także myślę, że ta oferta edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej jest bardzo szeroka. No, wystarczy po prostu do niej sięgnąć i chcieć po nią sięgnąć, prawda?
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Michał Kalisz, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, znawca relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, właściwie polsko-niemiecko-żydowskich i autor prac naukowych na temat Polaków ratujących Żydów w tym tragicznym czasie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
A ja zwracam się do pani Anny Żochowskiej, która razem ze mną dzisiaj tutaj ten poranek dla państwa tworzy. Co my teraz zagramy?
No tak, zaskakująco zagramy z okresu międzywojennego, wczesnego, piosenkę Adama Kowalskiego, która jest właściwie taką kolędą, bardziej pastorałką. Może pora nie sprzyja, pora roku, ale posłuchajmy, bo to jest bardzo ciekawy utwór. Żołnierze w Betlejem.
Smutno było, smutno świętej panience, gdy maluśki Jezus...